Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, powitanie już było prezesa, ale dosłownie kilka zdań takiego ogólnego, bo to jest spotkanie organizowane przez Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego, noworoczne, które odbywa się cyklicznie co rok, ale dzisiaj w wyjątkowej oprawie, no bo wyjątkowi goście, jednego już przedstawiłem, tego głównego prezesa. Witam również wiceprezesa i europosła Parlamentu Europejskiego, kolega Adama Jarobasa, wielkiego przyjaciela gminy Łomów, byłego i marszałka województwa. Serdecznie witam prezesa Zarządu Powiatowego Sandomierskiej Organizacji, kolegę Marcina Piwnika, starostę sandomierskiego. Jest z nami również wiceburmistrz, również członek PSL. Sandomierski burmistrz, panie, witamy. Proszę Państwa, no nie sposób jest dzisiaj wszystkich tutaj wymieniać, zmieniać nazwiska, dlatego ja tak ogólnie serdecznie witam wszystkich, którzy się dzisiaj tutaj pojawili, żeby z nami brać udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, wziąć udział w spotkaniu z kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej na prezydenta Polski. Ja myślę, że prezydenta, no ale... Także... Witam wszystkich samorządowców, dyrektorów szkół, wszystkich zgodnie, żeby nie urazić w stosunku tak, jak zajmują stanowiska, funkcje, pełnią obowiązki, serdecznie witam. Ja myślę, że wszyscy się powinniśmy tutaj brawami nawzajem przywitać, że tutaj razem dzisiaj się spotkaliśmy w Łomiowie. I żeby nie przedłużać, powiemy, że prezes z drogi i w drodze i jeszcze na następne spotkanie przekazuję mikrofon i proszę o wystąpienie prezesa Kosiniaka.
Dziękuję bardzo, moi drodzy, szanowni Państwo, koleżanki, koledzy. No to jest zawsze szczególne spotkanie na ziemi świętokrzyskiej, w powiecie sandomierskim, dzisiaj w Łoniowie. Pamiętam, jak poprzednio byłem na terenie gminy Łoniów. Byliśmy w Stulisławicach na wspaniałej uroczystości w pielgrzymce strażaków, w pielgrzymce samorządowców. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Wtedy też byliśmy razem wspólnie. Tak jak dzisiaj. Mówię o tym z kilku przyczyn. Dzisiaj wielu się chwali, jak to będzie jeździć po Polsce, jak to zacznie odwiedzać wszystkie powiaty. No to ja w tej Polsce razem z wami i dzięki wam jestem od wielu, wielu lat. Tu na Świętokrzyskim, w każdym powiecie, prawie w każdej gminie, nawet nie raz, a jak widać dzisiaj po raz kolejny. No to jest wielkie zobowiązanie, które dzisiaj ja przyjmuję i na siebie, ale mam nadzieję, że nie będę w tym zobowiązaniu tylko ja, tylko będą ci wszyscy, którzy chcą innej, lepszej Polski. Jestem głęboko przekonany, że lepsza Polska jest możliwa, że trzeba dać naszym rodakom nadzieję, że trzeba zmienić rzeczywistość na lepszą. I nie zrobi tego nikt za nas. Jak my będziemy obojętni na to, co się dzieje, jak będziemy leżeć na kanapie i mówić, to nie jest nasza sprawa, a my mamy na przykład wybory samorządowe. Nie, albo mamy tylko wybory parlamentarne, no bo możemy mieć posła. Może jeszcze europarlamentarne. Ale co, wybory prezydenckie nie są ważne? To one dzisiaj zamykają całą serię wyborów, które się odbyły. To one dzisiaj mogą tak naprawdę zmienić rzeczywistość. Bo jeżeli będzie prezydent, który będzie pochodził z innego obozu niż ci, co dzisiaj rządzą, to będzie ich w stanie kontrolować. To może nie będą robić takich głupot, które doprowadzają do dalszego skłócenia Polski i Polaków. Pogłębiają podziały między nami. Te podziały niestety narosły. One narastały od lat, ale ostatnie lata, ostatnie kilka lat, to jest efekt naprawdę niewątpliwego podzielenia Polski i Polaków. Rozdarcia na pół. Tak naprawdę przecięcia stołów świątecznych piłą mechaniczną nienawiści, zawiści, zazdrości, chamstwa i obłudy. I to się pogłębia w różnych wymiarach. Ja nie odbieram nikomu dobrych intencji. I chciałbym wierzyć, że każdy idąc do polityki na początku chociaż ma w sobie dobre intencje. Niezależnie z jakiej strony przychodzi, jakie ma światopoglądy czy poglądy. Ale jak obserwuję to narastającą, tą narastającą atmosferę nienawiści, dlatego tak szybko zdecydowałem się wziąć udział w tych wyborach. Niektórzy mówili mi, no wiesz, może to jeszcze nie ten moment. Przecież masz za sobą wybory samorządowe, europejskie, parlamentarne. Cały czas jeździsz po Polsce. Cały czas jesteś już w tej kampanii. Ja mówię, to właśnie dlatego jest dobry moment, że ja nie muszę poznawać problemów moich rodaków, bo ja wiem, że tutaj problemem 2 lata temu były gigantyczne przymrozki, które spowodowały, że nie było tak naprawdę zbiorów dla sadowników. A rok temu problemem była firma Eskimos, która nie wypłaciła w odpowiednim momencie. A za, winę za to ponosi rząd, który tą firmę wybrał. Agencja, która tą firmę wybrała. Ja te problemy, o których mi mówiliście tutaj w powiecie sandomierskim, dotyczące bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, dotyczące budowy wałów, głębokości Wisły, ale też melioracji wokoło, ja je znam nie od dziś i wiem, co trzeba zrobić. Że trzeba więcej władzy oddać ludziom, że trzeba się zapytać w momentach, kiedy dochodzi do kluczowych decyzji, wszystkich o ich zdanie. Że trzeba postawić na tych, którzy są lokalnie w terenie. Tak jak tutaj w Łoniowie. To, co się dobrego wydarzyło podczas już kolejnej kadencji pana wójta od 2006 roku. Przecież ile się udało i wybudować wodociąg, kolejne etapy kanalizacji, oczyszczalnia, wybudować i postawić na energetykę odnawialną, na termomodernizację, 10 budynków użyteczności publicznej, jeśli dobrze pamiętam, jeśli się gdzieś pomylę, to mnie poprawcie. 10 budynków użyteczności publicznej stermomodernizowanych. Zakończył się ten proces. Miejsce, w którym jesteśmy, gminny ośrodek kultury, to już oświetlenie LED-owe, to panele fotowoltaiczne i te panele fotowoltaiczne dzięki Adamowi Jarubasowi, naszemu marszałkowi, będą mogły być instalowane na domostwach. To będzie projekt społeczny, bo wpisał to razem z radnymi, razem z sejmikiem do wieloletniego programu wykorzystywania środków Unii Europejskiej. To się dzieje tu, w Polsce, lokalnej, w naszej małej ojczyźnie. Z tego możemy być dumni. Po tych 30 latach te dokonania samorządowe, budowy dróg, modernizacji, postawienia na zieloną energię. Nie wszystko się jeszcze udało i my też nie wszystko zrobiliśmy. Bo nigdy nie mówiliśmy o sobie, w przeciwieństwie do tych, co na przykład dzisiaj rządzą, oni się uważają za kryształowych, za wspaniałych. No to widzieliśmy, jak są kryształowi na przykładzie pana Banasia. Ale ja powiem, my też mamy swoje niedociągnięcia. Uczymy się. Nie zawsze jeszcze się wszystko nam udało. Ale mamy te doświadczenia. Ja byłem ministrem, jestem szefem partii, przeprowadziłem tą formację polityczną przez najtrudniejsze lata po 89 roku, kiedy wydano na nas wyrok śmierci. Polityczny wyrok śmierci. Bo próbowano nam zlikwidować klub parlamentarny, wyeliminować z życia publicznego, tak naprawdę zlikwidować 125-letnią historię ruchu ludowego. No i co? I się nie udało. Tym, którzy wycelowali w nas działa, obłudy, kalumnii, oszczerstw, ponieśli klęskę. Ponieśli klęskę, nie uzyskali swojego celu. I dzisiaj trzeba też postawić kolejny krok. Zmienić Polskę na dobre. Dać nadzieję na reformę służby zdrowia, bo ona jest dzisiaj konieczna. Jestem o tym święcie przekonany jako lekarz, jako polityk i często też jako pacjent, jak każdy z was. Jak każdy z nas. Wiem, że jak nie wykonamy trudnej reformy, ja wam nie obiecam, że to będzie przyjemne, łatwe. To będzie trudna reforma. Ona będzie trwała kilkadziesiąt miesięcy, rozpisana musi być bardzo precyzyjnie i muszą w niej wybrać wszystkie środowiska polityczne udział. I ja ich do tego zobowiążę jako prezydent Rzeczpospolitej. Powiem więcej, ja ich do tego przymuszę, jak trzeba będzie. Bo nie ma ważniejszej sprawy niż bezpieczeństwo zdrowia i życia moich rodaków. Nie ma ważniejszej sprawy dla mnie. Bo bez tego nie możemy ani pracować, ani się rozwijać, ani sięgać po nowe wyzwania. Nie możemy być spokojni w swoim domu wtedy. Bo wiecie dobrze, jak przychodzi choroba w bliższej, dalszej rodzinie, co nam zaprząta myśl? Czy się uda wyleczyć? Czy będę miał na leki? Czy będę miał dostępność do najlepszej terapii, na przykład w chorobach onkologicznych, na które rocznie zapada 180 tysięcy osób. Wiele osób umiera dlatego, że rak jest wykryty zbyt późno. W tym tygodniu był 20. Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem. I wtedy upominaliśmy się o pacjentów, o wszystkich tych, którzy potrzebują wsparcia. Robi to też Adam Jarubas w Europarlamencie, na nasz wniosek, bo my to wpisaliśmy do programu europejskiego. Powstaje Europejski Program Walki z Rakiem, z Chorobami Nowotworowymi. Musimy w tym wziąć udział, bo dzisiaj mamy dostęp do około 30% substancji medycznych, które są używane w Europie do leczenia chorób nowotworowych. Tylko do 30%. A co zresztą? Co z taką diagnostyką i z leczeniem później? Nie chcę was tym tematem zanudzić na początku, ale uważam, że od niego muszę zacząć. O to się będę upominał i tu będę dawał nadzieję. Ta nadzieja jest potrzebna pacjentom, ale też lekarzom, pielęgniarkom, fizjoterapeutom, ratownikom medycznym, wszystkim zawodom, bez których nie mam dzisiaj medycyny. Chcę, żeby oni mieli krótszą drogę do specjalizacji, żeby mieli ułatwiony proces nostryfikacji dyplomów, ci, co przyjadą do Polski. Żeby nie było tyle biurokracji, bo ona odstrasza dzisiaj młodego lekarza, który mówi, może i dobrze jestem w stanie zarobić już w Polsce, jak pracuję w wielu miejscach. Ale jestem tak przeciążony biurokracją, że łatwiej mi jest podobne pieniądze zarobić gdzieś za granicą i nie mieć tych wszystkich obciążeń. To trzeba zmienić. Trzeba dać nadzieję tym wszystkim, którzy ją utracili. Mówię też o przedsiębiorcach. Bo oni utracili czasem nadzieję w gąszczu biurokracji, która nas zalewa każdego dnia. Trzeba im dać szansę, żeby mogli mieć przejrzyste prawo, nie zmieniające się co chwilę, żeby nie było stert papierów zapisanych językiem, którego nikt nie rozumie. Bo dzisiaj większość ustaw tak wygląda niestety. Są napisane językiem, do którego potrzebny jest określony tłumacz. Niby po polsku, a jednak nie po naszemu. Trzeba tej prostoty w formułowaniu myśli. I o to też będę walczył, o dobrowolny ZUS, o emeryturę bez podatku dla emerytów i rencistów, bo to się im po prostu należy. Im się właśnie należy. Nie nagrody dla ministrów i pani premier Szydło, jak ona mówiła, bo im się to należało. Nie pani premier Szydło. Należy się emerytom i rencistom. Należy. Bo nie mieli 500+, nie mieli rocznych urlopów macierzyńskich, nie mieli tych udogodnień, które teraz zostały wprowadzone. Czy my je wprowadzaliśmy, jak rządziliśmy? I zapłacili ciężką cenę za puste półki w ratach PRL-u. I jeszcze czasem dla niektórych wyższą cenę za trudne lata transformacji. Konieczne, bo przeszliśmy z dwóch różnych systemów. Ale zadośćuczynienie za lata transformacji dla pokolenia 70-80 lat. Nie raz do roku odwiedzi mi się jakiegoś prezesa, tylko co roku, stabilnie, co miesiąc, w wyższej emeryturze, bo zwolnionej z podatku. Z podatku i składek. I rencie, bo to jedno z drugim jest dzisiaj mocno związane. Będę starał się i zrobię wszystko, do tego się mogę zobowiązać, żeby polepszyć los polskich rolników, polskich dobrych gospodarzy, którzy zostali i uprawiają ziemię. Zmieniła się ta nasza wieś. Zmieniła się polska wieś przez 30 lat. Zmieniła się na dobre i doświadczyła też trudu. Zmieniła się na dobre, bo się zmodernizowała w gospodarstwach. Bo wiele osób zainwestowało. Nie tylko dostało dotacje, ale pod te dotacje wzięło kredyty, czyli zaryzykowało. Zmieniło się polskie sadownictwo. Otwarły się nowe przetwórnie, również u was w gminie. Otwarły się nowe możliwości przechowywania, transportu. Część rynków niestety została zamknięta, tak jak rynek na wschodzie. My go w 2007 roku otworzyliśmy po pierwszych rządach PiS. I będziemy robić wszystko, żeby ten rynek na wschód dla polskich produktów był otwarty. A na pewno, żeby było równo na tym rynku. Bo dzisiaj ruski węgiel wjeżdża do Polski w milionach ton, a polskie jabłka nie jadą na wschód. Teraz tu skończyć. No albo robimy coś na poważnie, moi drodzy, albo mówimy, że jest embargo i trzymamy się tego, albo nie oszukujmy się i nie ściemniajmy. Ropa, gaz jadą do Polski. A tylko polskie jabłka, polskie produkty rolno-spożywcze tam nie mogą jechać. To jest po prostu niesprawiedliwe. Będę się upominał o polskiego rolnika, polskiego gospodarza i o polską wieś. Bo ona jest nam bardzo potrzebna. Z kilku powodów. To jest to miejsce, które historycznie, jak mówił Vito, zawspominał go ojciec święty Jan Paweł II i w stulecie jego urodzin. Chcę to przypomnieć. Nieopodal stąd. W Tarnowie, na Falklandach Tarnowskich, podczas beatyfikacji błogosławionej Karoliny Kuskówny, mówił o zachowaniu przez chłopów w najtrudniejszych czasach wiary, narodowości, języka, tych wszystkich podstaw, które dały szansę na odtworzenie się państwa polskiego. Ta nasza historia ta ludowa, Ona jest niezwykle potrzebna i niezwykle cenna. I tej wsi ci trzeba dzisiaj pomóc, bo pustoszeje w wielu miejscach. Pozostały tylko starsze osoby, doświadczone wiekiem i trudem życia. Trzeba wprowadzić projekt Własny Kąt. Ziemia za złotówkę, żeby udostępnić tą ziemię, żeby mogły się tutaj rodziny sprowadzać. Tak robią niektórzy nasi wójtowie, na przykład, czy burmistrzowie, gmina Kurzętnik w województwie warmińsko-mazurskim. Tam nasz samorządowiec, dobry gospodarz, po prostu zachęca do zakupu ziemi i daje ją po preferencyjnej cenie, żeby się sprowadzały rodziny, które otrzymują 500+. Wykorzystał projekt rządowy, poparł go swoim pomysłem lokalnym i to dzisiaj działa. Coraz więcej osób się tam chce przeprowadzić z różnych regionów Polski. Musimy dać drugi oddech. Po modernizacji gospodarstwa drugim oddechem jest modernizacja społeczna, tak naprawdę utrzymanie wsi w Polsce. Bo ona jest dzisiaj niestety w wielu miejscach wyludniona i osamotniona. Mamy coraz lepsze drogi, coraz lepsze możliwości komunikacji. Tak naprawdę dostęp do wiedzy w Łoniowie, Krakowie, Londynie i Brukseli jest taki sam, bo internet daje tą możliwość. On daje oczywiście też zagrożenia niestety, które się z tym wiążą, ale daje wielką możliwość i ją trzeba wykorzystać. Ale bez ludzi obumrze to wszystko i do tego nie możemy doprowadzić. Dlatego trzeba nie tylko walczyć i o to tego się zobowiązuje, o wyrównanie dopłat. Ale ja będę dbał o rolnictwo i o wieś nie tylko w dożynki prezydenckie, tak jak do tej pory pan prezydent Duda. Nie tylko pojadę do Spały na piękne uroczystości dożynkowe. To jest piękna tradycja. Ale o polską wieś i polskie rolnictwo prezydent Rzeczpospolitej Polskiej ma dbać codziennie. I będzie dbał codziennie. Moi drodzy, to będzie trudne, do czego się dzisiaj zobowiązuję. Do połączenia Polaków, odbudowy wspólnoty. Ja wiem, jak tą wojnę zakończyć. Ja wiem, jak tą batalię wygrać. Ale też wiem, jak wprowadzić później pokój. Jak spowodować, żeby te zwaśnione strony, przynajmniej w momentach kluczowych, reformy służby zdrowia, obecności Polski w Unii Europejskiej, w sprawach bezpieczeństwa i rozwoju mogły mówić jednym głosem, mogły się ze sobą komunikować. To wynika z tego, w jakiej miejscu wyrastałem, w jakim środowisku wyrastałem, które szuka porozumienia. Również w środowisku samorządowym, które wie, że trzeba rozmawiać z różnymi grupami, żeby coś zbudować. Nic by nie zrobił pan wójt, nic by nie zrobił starosta Marcin Piwnik, czy pan burmistrz, czy starosta Pasterna jeszcze wcześniej, gdyby nie było tego porozumienia. Gdyby nie było tej rozmowy. Gdybyśmy nie mogli normalnie ze sobą współdziałać. Ta rozmowa i współdziałanie jest po prostu potrzebna. Ona musi być tak naprawdę normalnością. Na koniec dam przykład, który spowodował, że ja mam głęboką wiarę i przekonanie, że to, co robię dzisiaj, ma sens. Mam głęboką wiarę, że to, co wspólnie możemy zrobić, jest w Polsce po prostu niezbędne i konieczne. Rok temu zginął w tragiczny sposób zamordowany Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. Jest symbolika tej śmierci, bo jeżeli ktoś zbiera pieniądze, żeby ratować życie ludzkie i traci to życie w tym momencie, to jest to niewątpliwie symboliczna śmierć. I to jest majestat śmierci, przed którym się trzeba ukorzyć. I co my zrobiliśmy, co razem ze moimi współpracownikami zaproponowaliśmy? Przekażmy sobie znak pokoju, taką akcję, znak pokoju. Pojechałem, spotkałem się z premierem Morawieckim, z którym często się spieramy. Przecież to było po wyborach samorządowych, w których naprawdę, wiecie dobrze, bo tu na rynku Sandomierzu ten atak na PSL z jego ust poszedł bardzo mocno. I spieraliśmy się w tej kampanii i rywalizowaliśmy, nie szczędziliśmy sobie czasem kuksańców. Ale pojechałem, bo uważałem, że to jest taki moment, gdzie trzeba po prostu zrobić coś niekonwencjonalnego, nie takiego zwykłego, niecodziennego. Trzeba pokazać i zacząć od siebie, jak powiedział w pięknej homilii ojciec Ludwik Wiśniewski. To nie patrz i nie mów, że oni są źli, tamci, ci, nie ty. Wszystko trzeba zawsze od siebie zaczynać. Tak mnie też w domu uczą. On mówił o ciężkiej chorobie nienawiści wtedy, o bratniej krwi zatrutej, o łatwości rzucania oskarżeń, za których nikt nie bierze odpowiedzialności. Poruszony tymi słowami, proponuję tą akcję, robię sobie zdjęcie, podając rękę do Mateusza Morawieckiego, z Mateuszem Morawieckim. Podałem mu rękę, zrobiliśmy sobie zdjęcie, wrzuciłem to do internetu. I co się zaczęło? Z jednej strony, no nawrócił się, uwierzył w dobrą zmianę, to może nie jest takim zdrajcą, może warto mu dać szansę. A z drugiej strony opozycyjnej? No a mówił, że nigdy z PiS-em. Zdradził nas, zdrajca, to jest oszust, jak mógł cokolwiek przeciwko opozycji zrobić. Na drugi dzień pojechałem do Rafała Trzaskowskiego, prezydenta z Platformy, bo najwyższa funkcja, jaką dzisiaj pełni przedstawiciel tej partii. Podałem mu rękę i to samo, i takie same zdjęcie wrzuciliśmy do tego samego internetu, na te same portale i profile, portale społecznościowe. Co się okazało? Że ci, co wczoraj mówili, o, jest nadzieja dla dobrej zmiany, mówią, oszukał nas, udawał wczoraj, jednak jest tylko i wyłącznie z tą grupą donosicieli. A ci, co wczoraj jeszcze pluli, mówią, no, a to może tak tylko zrobił na chwilę. Czy, moi drodzy, to jest normalne? Czy to jest normalne? Jaki to jest kraj? Jaki to jest świat dzisiaj? Ciężko chory niestety. Te relacje są ciężko chore. One są naprawdę w bardzo złej kondycji. Nie ma tych relacji. Znaczy doszło do sytuacji, kiedy ludzie podając sobie rękę muszą się obawiać, że ktoś ich za to będzie oskarżał, że zdradzili jednego albo się chcą przypodobać innym. Albo na odwrót. To zależy tylko, w którą stronę się obrócisz i komu rękę podasz. Rozpadniemy się i upadniemy jako Polska. Gdy 3 lata temu mówiłem w Sejmie z mównicy do pani premier jeszcze Szydło, że dojdzie do wojny domowej w Polsce, to wyszła na mównicę i mówiła, co ja za bzdury opowiadam. A moim zdaniem ta wojna polityczna trwa już na dobre. Ale ona się może nie skończyć tylko na emocjach politycznych. Dzisiaj znów w sprawie wymiaru sprawiedliwości trwa kolejna batalia. Jedni sędziowie są odsuwani od spraw, inni w sposób ostentacyjny mają gdzieś, targając listę swoich kolegów, wnioski swoich kolegów na oczach kamer, żeby upokorzyć kogoś. To jest satysfakcja? Komuś zrobić nie tylko przykrość, ale właśnie go upokorzyć, upodlić takim działaniem? I czy co, sprawy się rozstrzygnęły dzięki temu? Dzięki temu sąd w Olsztynie wczoraj pracował lepiej? Więcej spraw rozstrzygnęli? Myślę, że wczoraj żadnej nie rozstrzygnęli przez coś takiego. Do czego doprowadzi ten konflikt o wymiar sprawiedliwości? Albo do polityki na sali sądowej i nikt nie będzie tam sprawiedliwości, nie znajdziecie jej tam. Nie znajdziemy jej tam. Albo do kar nałożonych na Polskę. 2 miliony euro dziennie. Jeżeli się nie zastosuje rząd do ewentualnego zabezpieczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej. Do czego dojdzie? Jak to wszystko będzie wyglądać? Nie ma dzisiaj wymiaru sprawiedliwości, który by dawał poczucie sprawiedliwości. Czy wszystko było idealne? Nie było. I trzeba też wiele zmienić. Trzeba ustawy uzdrawiające, ale trzeba zatrzymać ten chaos. A my dzisiaj mamy protest zwolenników reformy, konwencję pana ministra Ziobry, który tak naprawdę tym wszystkim dowodzi. Bo pan prezydent z większą czasem, a czasem z mniejszą radością podpisuje te ustawy. A było nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych 30. Ponad 30, już 31. Innych sądów po kilkanaście. Nie ma krótszych postępowań, nie ma niższych kosztów sądowych, nie ma sędziów pokoju. To jest prawdziwa reforma. Te 3 rzeczy muszą być w prawdziwej reformie wymiaru sprawiedliwości. Wiem, że wielu już zaczyna patrzeć na to jak jakiś taki obrazek z innego świata. Że już nikt kompletnie nie wie, o co chodzi i gdzie leży prawda. I kto chce dzisiaj powiedzieć prawdę, kto chce odkryć prawdę. Te wybory też będą o prawdę. O dostęp do prawdy, o dostęp do sprawiedliwości. Bo może nami dzisiaj rządzić partia, która ma w nazwie Prawo i Sprawiedliwość. I może być tak, i jest tak, że nie ma ani prawa, ani sprawiedliwości, ani przyzwoitości. Dlatego zdecydowałem się, pomimo trudnych doświadczeń czasem, nawet tych, którymi się ze mną dzielił Adam Jarłas, który mnie bardzo wspiera w tym wszystkim, zdecydowałem się kandydować. I proszę was o pomoc w tym dziele, bo uważam, że to jest nasze wspólne dzieło zmiany oblicza Rzeczpospolitej. Naprawy Rzeczpospolitej. Bo naprawy wymaga relacja międzyludzka, naprawy wymaga służba zdrowia, edukacja. Naprawy wymaga polskie rolnictwo. Naprawy wymaga wymiar sprawiedliwości. Ale naprawy, a nie upolitycznienia, podporządkowania, ubezwłasnowolnienia. Tą naprawę ukochaną, najjaśniejszą Rzeczpospolitej, ja wam obiecuję. I do niej wspólnie doprowadzimy. Usiądźcie z oklaskami, ja mam jeden sposób. Jak się mi przełoży, to wygramy te wybory na 100%. Że za każde klaśnięcie, za każdy oklask jedna osoba przekonana do wyboru. Więc niech sobie każdy policzył, ile razy klaskał. Będzie ważył teraz te oklaski w kolejnych momentach. Moi drodzy, ale jakbym tak tylko zagadał was dzisiaj, to ani ja bym nie był w pełni usatysfakcjonowany, wy byście nie mogli powiedzieć, co was boli, jakie macie pytania. No, ja też nie chcę prowadzić tej kampanii w sposób taki, że tylko będą wystąpienia i jedziemy dalej. Przede wszystkim rozmowa, przede wszystkim dialog, przede wszystkim dyskusja z każdym. Czasem się, wczoraj byłem we Wrześni, też przyszły osoby, które myślę, od razu przyszły z nastawieniem, że mają już gdzie indziej swojego kandydata. On dzisiaj rezyduje na krakowskim przedmieściu w Warszawie, ale jest też rozmowa. Tu zawsze podchodzimy z szacunkiem, o to też proszę na wszystkich spotkaniach, do każdej wypowiedzi, bo każdy ma prawo, jeżeli to robi w sposób kulturalny i nieobrażajny, wyrazić swoje poglądy. Więc zapraszam teraz wszystkich do dyskusji. Proszę o pytanie. To nigdy nie jest prosty moment na początku, więc zawsze to jest taki moment, gdzie trzeba też przełamać. Jest kolega, który ma mikrofon w ręce. Jak nie będzie zgłoszeń, to ten, który trzyma mikrofon, będzie go zadawał pytanie. Moi drodzy.
Prezesie, starosta Marcin jeszcze tak.
O!
Może tak, łatwiej w tym czasie przyjdzie.
Przemyślmy jakieś.
Kolego prezesie, ja chciałbym ci podziękować, bo
bliżej.
Pamiętamy takie trudne chwile dla naszego powiatu, dla sadowników. Pamiętamy momenty, gdy było po gradobiciu, wtedy przyjechałeś, to były skoczniki, gmina Samborzec, upomniałeś się o właśnie sadowników. Pamiętamy, że po tym fakcie była reakcja rządu, były dopłaty, jeśli chodzi o zniszczenia w sadach. Byłeś też za rok, gdy było po przymrozkach. Również upomniałeś się wtedy też o niskie ceny. Wprowadzili nam Eskimosa, gdzie do tej pory ta firma nie spłaciła tego kredytu. Ja od siebie bardzo dziękuję wam, że tu dzisiaj przyszliście, bo jeżeli przyszliście, to przyszliście i wierzycie w zmiany. Wierzycie w zmianę w naszym kraju, w zmianę na lepsze. Ja, jak każdy z nas, z was, szanuję urząd prezydenta. Szanuję tą głowę naszego narodu. Lecz absolutnie nie możemy zgodzić się na to, aby nasz prezydent wytykał tą grupę społeczną, czy też inną i mówił, że ktoś z nas jest gorszy. Prezydent jest od tego, aby łączyć, aby nie było tak, jak jest teraz, że w rodzinach, przy stole, podczas świąt, każdego spotkania nie wolno mówić o polityce, bo można się pokłócić. To, co mówi prezes Kosiniak. Zróbmy wszystko, aby w naszym kraju te wybory, które są bardzo ważne, poprowadziły nasz kraj we właściwym kierunku. Nie w kierunku, aby Polska wyszła z Unii Europejskiej i była czarnym koniem tej wspaniałej europejskiej rodziny. Zróbmy wszystko, aby Polska, kraj z takim dorobkiem historycznym, z takimi wspaniałymi ludźmi, dalej mogła się szczycić na całym świecie swoim patriotyzmem, swoimi zasadami demokratycznymi. Wszyscy się od nas kiedyś tego uczyli. Co takiego się porobiło przez te kilka lat, że każdy o nas mówi w negatywnym odzwierciedleniu. Kolego prezesie, ja mam pytanie. Są tutaj mieszkańcy gminy Samborzec, marszałek Jarubas, jego zarząd województwa wynegocjował wielkie pieniądze na ochronę przeciwpowodziową kilku gmin. Tu jest Koprzywnica, Samborzec, Sandomierz. Ruszyły wielkie inwestycje. Firma Energopol Szczecin ogłosiła upadłość. Nie z powodu tej inwestycji. Oni mieli wiele inwestycji też na drogach szybkiego ruchu, autostrady budowali. Ogłosiła upadłość. Mieliśmy chyba 6 spotkań w starostwie z mieszkańcami, samorządowcami, bo po roku 2010 temat wyższego stanu wody jest dla nas wszystkich tematem bardzo wrażliwym. Od kwietnia tamtego roku nic się nie dzieje na wałach. Do dnia dzisiejszego mamy tylko obiecywane kolejne terminy, że będzie sprawa załatwiona, że będzie inna firma. Do dziś podwykonawcy, którzy dostarczali tam surowiec, oferowali transport, nie mają zapłacone za swoje usługi. Firma Wody Polskie, która jest za to w tym momencie odpowiedzialna po tym, jak Zarząd Melioracji Urzędu Wody przestał istnieć, ciągle nam obiecuje, że ten temat załatwi. Olbrzymi problem, olbrzymie niebezpieczeństwo dla co najmniej 1000 gospodarstw i też Sandomierza, bo też są inwestycje w Sandomierzu zatrzymane. Mam pytanie i tutaj też prośbę o pomoc, bo mamy 11 lutego kolejne już spotkanie. Na poprzednim mieliśmy obiecane, że już 1 lutego firma kolejna wejdzie na ten teren budowy. Będą pokryte zobowiązania, że będzie wszystko uregulowane. Nic się nie dzieje. Dziękuję Ci prezesie za to, że upominasz się o rolników, sadowników, seniorów, przedsiębiorców. To nie sztuką jest dać przed wyborami 13 emeryturę. Raz. PSL zgłaszało kilkukrotnie projekt emerytura bez podatku, która gwarantowała comiesięczną podwyżkę tego świadczenia dla seniorów. Bez VAT-u oni już ten VAT zapłacili przez te wiele lat ciężkiej pracy. I to samo się próbuje przed majowymi wyborami, aby raz dając kupić tych wyborców, w cudzysłowie. Dlaczego nie poparło Prawo i Sprawiedliwość tego projektu ustawy w Sejmie? Było, sprawdzam. Nikogo nie było na sali sejmowej, chyba był jeden lub dwóch posłów partii rządzącej. Czy to nie jest wstyd i pokazanie, gdzie mają właśnie seniorów w tym momencie? Rozumiałbym, gdyby byli, była dyskusja, debata. Nie było nikogo. Cała ta, moim zdaniem, polityka, którą widzimy, ona jest tylko na pokaz. Służba zdrowia, winny starosta, zarząd powiatu, marszałek. Tych problemów się nie spełnia, nie rozwiązuje, tylko się rzuca z reguły na samorządy. To, co mówi kolega prezes, chciałbym, abyś był prezydentem, abyś... Słuchajcie! Zróbmy wszystko, aby po 10 maja ten właśnie człowiek, niezwykle wartościowy, którego w sercu jest dobro naszego kraju i będzie dobrym prezydentem, wiemy to, aby mu się udało. Proszę Was o to bardzo.